Podcastu i jeszcze raz włączysz intro i startujemy.
Okej.
Okej.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I szanowni państwo, witamy się jeszcze raz z państwem. Z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM. Kurier polonijny, nowa audycja podcastu Votum FM. A dzisiaj drugim współprowadzącym, a nawet można powiedzieć tym wiodącym współprowadzącym jest...
Kamil Ozięglewski, bardzo mi miło. Dobry wieczór Łukaszu, dobry wieczór państwu, wszystkim tym, którzy nas słuchają, a również tym, którzy nas będą odsłuchiwali w późniejszym etapie na różnych platformach twoich. Dobry wieczór, nowy, wspaniały świecie.
Tak jest. Nadajemy też na Twitterze przez moment, więc tam też można nas słuchać, ale zapraszamy na YouTube i do wzięcia udziału na czacie lub w czacie. Drogi Kamilu, nadajesz, tak żeby nasi słuchacze też wiedzieli, nadajesz skąd?
Nadaję z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Walii Północnej, z miejscowości, z miasta już Wrexham. Tak, z tego samego miasta Wrexham, które zabłysnęło ostatnio wielką drużyną piłkarską, której poczynania można śledzić na platformach różnych streamingowych. Nie będę robił reklamy, bo i po co, ale wszyscy wiedzą i tak naprawdę doszliśmy do takiego momentu, w którym jeszcze 2-3 lata temu, kiedy powiedziało się, że mieszka się w Wrexham, to wszyscy Polacy mówili co, gdzie, a w dzisiejszych czasach mój kolega był na wczasach w Turcji i powiedział, że jest z Wrexham, to gościu powiedział, niemożliwe, z tego Wrexham właśnie, gdzie jest ta drużyna piłkarska. No i taki właśnie rozgłos to miasto ma w dzisiejszych czasach.
No to widzisz, Walia, tylko się skoryguje, Walia, a ja tutaj na grafice umieściłem Anglia. Więc tutaj...
Nic się nie dzieje, to spokojnie. Mieszkałem w Anglii też, także luz. A poza tym Wielka Brytania to jedna Unia, także nieważne, gdzie tak naprawdę różnice
brytyjski
są,
imperium skarlały, co prawda.
Imperium. Tak. Zgadza się.
Kamilu, powiedz proszę w takim razie, już przechodząc do meritum, bo bierzesz czynny udział w przygotowaniach do polskich wyborów za granicą, w Walii, w ogóle Wielkiej Brytanii. Jak to wszystko wygląda? Co się dzieje w sprawie wyborów w Wielkiej Brytanii?
Zgadza się. Nie jest to pierwszy raz, kiedy biorę udział w wyborach. Już zasiadałem w komisjach, zdaje się, 3 razy, z czego raz normalnie zasiadałem jako członek, drugi raz sam zakładałem komisję od samego początku, pierwszą właśnie w Wrexham, historii tego miasta, polską okręgową komisję wyborczą, a również też zasiadałem w sławetnej, pamiętnej, znienawidzonej i zmieniającej cały system, cały kodeks wyborczy komisji w Manchesterze, o której zapewne porozmawiamy sobie jeszcze, bo jest o czym. Tak, działamy sobie tutaj od wielu lat. Nie jest wielką tajemnicą, że byłem do niedawna członkiem partii Korwin i właśnie to z ramienia której startowałem, znaczy nie startowałem, tylko zasiadałem w komisji wyborczej. No bo oczywiście trzeba patrzeć na ręce, jak powiedział ukochany wujek lewicy Józef Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, a zatem słuchając rady dobrego wujka ze wschodu, bohatera lewicy, no, bierzemy udział właśnie tak w taki obywatelski, czynny sposób, zasiadając w komisjach, co zrobiło no, wynik w niejednych wyborach właśnie Konfederacji.
Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Jak wygląda liczenie głosów w takim razie? I jakie są widoki w tym roku? Bo słyszałem, że jest ograniczony czas na liczenie tych głosów. Co wtedy, kiedy się nie zdąży policzyć? Jak to w ogóle wszystko wygląda?
No właśnie, szanowni państwo, jest tutaj potężna zmiana, która może doprowadzić, i ja tutaj nie żartuję, mówię to z pełną odpowiedzialnością, może doprowadzić do, może nawet i zamieszek w życiu politycznym polskim, ponieważ zmieniono kodeks wyborczy. I chciałbym tylko nakreślić, zanim do tej zmiany, chciałbym opowiedzieć krótko, a może długo, zobaczymy jak to będzie, jak przebiegały wybory w 2020 roku. To były wybory prezydenckie, zdaje się, prawda? Chyba prezydenckie, tak, tak. Wtedy był Krzysztof Bosak, był kandydatem i zasiadaliśmy w komisji. Ja akurat byłem w Manchester, miał wtedy dwie komisje. To były w budynku konsulatu, były dwa oddzielne pokoje na to. No i musimy się przenieść do realiów roku 2020, kiedy to, rozumiem, że jesteśmy na YouTubie, także nie można mówić niektórych słów.
Tak, 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 tak. Cenzura. Tak,
cenzor siedzi i tak w ogóle pozdrawiamy towarzyszy prowadzących, oficerów prowadzących i wszystkich innych im podległych, którzy będą wnikliwie słuchali, co mamy do powiedzenia. No i no właśnie, przenieśmy się do tych pamiętnych czasów, kiedy to było masowe formowanie psychozy, że tak powiem. Jedyne głosowanie, które było możliwe, to było głosowanie właśnie korespondencyjne w całych wyspach. No i z racji tego, że wszyscy się przestraszyli, no nie wszyscy, no 99% się przestraszyło panicznie, w tym konsulowie, w tym ambasadorowie, w tym Ministerstwo Zdrowia, Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no i Państwowa Komisja Wyborcza również oczywiście poszła tym tropem. Postanowiono zrobić tak, że zmniejszono liczbę komisji i no, jedyną opcją do głosowania było właśnie głosowanie korespondencyjne. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, bardzo ważnym punktem jest to, że właśnie zmniejszono liczbę komisji. Normalnie, żeby rozładować cały natłok wszystkich, no i pracę też, ten workflow prac komisji wyborczych, no to jest ich tam zdecydowanie więcej. Wtedy taka komisja ma mniej głosów do liczenia, to wszystko przebiega sprawnie i efektywnie. No tak powinno być z reguły. Co zrobiono? No właśnie zmniejszono liczbę komisji. W Manchesterze była jedna podwójna, później w Liverpoolu chyba nawet nie było, później był Edynburg, Londyn i może jeszcze z jedna albo dwie. I generalnie to było tyle. Wszystkie głosy korespondencyjne przychodziły po prostu na północy tutaj do nas, z wszystkich miast. Wrócę jeszcze w ogóle do takich technikaliów, dlaczego głos korespondencyjny zabiera więcej czasu do ogarnięcia. No ale właśnie to, że zmniejszono liczbę komisji, no to było potężne. No i teraz tak, żeby zrozumieć, dlaczego ja tutaj o tym mówię i dlaczego to był problem i dlaczego to wszystko poprowadziło w stronę absurdu, trzeba sobie zdać sprawę, jak wygląda praca komisji. No i ja sobie wszedłem na wybory, właśnie wyniki wyborów w 2020 roku na Warszawę Śródmieście, obojętnie jaka komisja. Jak sobie Państwo wyjdziecie, to jest wszystko do sprawdzenia, można sobie duck-duck-gołować, wszystkie wyniki, protokoły podpisane, no to cała historia jest do prześledzenia. No i proszę sobie wyobrazić, że w takiej komisji normalnie, maksymalnie głosów do policzenia było, no tak, 2000, 2,5 to po prostu maks. I to było uważane za duży wynik, prawda? Oczywiście nie wszędzie w Polsce, wiadomo, jest tych punktów do głosowania znacznie więcej niż w Wielkiej Brytanii, ponieważ wszystkie jakieś tam szkoły biorą w tym udział, można iść do zachrystii, gdzieś tam zagłosować, do Urzędu Miasta, każda podstawówka jest udostępniana, także tych miejsc jest więcej. No i tak jak mówię, jak sobie sprawdziłem Warszawę Śródmieście, a dlaczego Warszawę? No bo Warszawa jest największym miastem, Warszawa jest właśnie moim okręgiem wyborczym, ponieważ mieszkam za granicą i sprawdziłem sobie Śródmieście, no i właśnie te 2,5 tysiąca. Łukaszu, spróbuj zgadnąć, ile moja komisja miała do przeliczenia głosów. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że te 2,5 tysiąca to było naprawdę dużo dla komisji. Jak myślisz, ile mieliśmy do przeliczenia głosów na 12 czy 13 osób, członków całej komisji?
Kilkanaście tysięcy, skoro ze wszystkich komisji szło? Czy kilka tysięcy?
No to powiedz jakąś liczbę.
8 tysięcy?
No więcej. 8 tysięcy to już jest potężna liczba, ale więcej, dawaj.
15 tysięcy?
Więcej.
Nie wiem, no.
No dobra, okej, okay, to już 22,5 tysiąca. 22,5 tysiąca głosów, nie? I to są, wiesz, w Polsce masz jedną kopertę, i którą otwiera komisja i wyciąga głos i tyle, prawda? Tam to były prezydenckie, no to wtedy, no to co, były tam Duda, Trzaskowski czy inny tam w ogóle z WHO, z World Economic Forum, no i Krzysztof Bosak, prawda? I tyle. My tu mieliśmy kopertę w kopercie, jeszcze to wszystko w kopercie, także w ogóle technicznie, żeby to pootwierać, to wiesz, pierwsze 200 kopert to można sobie tamten, ale jak masz 22,5 tysiąca głosów, no to to już się staje logistycznym piekłem.
A właśnie, jak wygląda to otwieranie kopert? Bo ja słyszałem, że to jest tam jakieś, trzeba oświadczenie na początku sprawdzić. Jak to wygląda w rzeczywistości?
Tak, oczywiście tam w ogóle sama procedura, tam jest informacja, jak zrobić, która koperta w co i tak dalej. Powiem ci, że nie pamiętam dokładnie, ile było głosów nieważnych, ale ludzie nie potrafili nawet wsadzić tych kopert w odpowiednie koperty i później tych kopert w odpowiednie koperty, żeby później wsadzić do koperty takiej wysyłkowej. Także samo to już kwalifikowało się jako głos nieważny. A nie pamiętam, nie chcę tutaj strzelać, ale wydaje mi się, że gdzieś około 500 głosów było po prostu nieważnych, nie? Tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu prawnie źle wysłano, technicznie po prostu ktoś nie potrafił w tym bałaganie się odnaleźć. To jest w ogóle już absurd, to jest pierwszy punkt przeciwko demokracji w ogóle, nie? Dlaczego demokracja jest głupim ustrojem po prostu. Tak. Ale to, no właśnie, no i bardzo ważne, żebyśmy tutaj wszyscy zrozumieli, że to technicznie było piekło. I teraz, żeby też nakreślić sam problem i pokazać w ogóle, jak komisja nasza działała, no to tak, po pierwsze, w ogóle jeszcze przed samymi wyborami konsul zgłosił się do nas z wielką prośbą, żebyśmy przyjechali kilka dni wcześniej, czy nawet tydzień wcześniej, bo te wszystkie głosy trzeba było do ludzi powysyłać, trzeba było to wszystko posortować, prawda, żeby ludzie mogli sobie w domu zagłosować. Oczywiście tego logistycznie pracownicy konsularni nie mogli sami zrobić. No to zwrócili się o pomoc do nas, tych, którzy się zgłosili do prac komisji. Oczywiście zgodziłem się, pojechałem do Manchesteru. No i siedzieliśmy tam godzinami, po prostu robiliśmy paczki pod wysyłki do tych wszystkich wyborców wszędzie.
Ile wam to czasu zabrało? Jak w ogóle wyrobiliście
się? Nie pamiętam, ale ja sobie wtedy pomyślałem, jak siedziałem, tak mówię, cholera, jakie to jest w ogóle ciężkie, już mi się nie chce tutaj siedzieć, a tu jeszcze tyle tego trzeba. Nie wiedziałem, że prace komisji będą o wiele, wiele gorsze. Wyobraź sobie. No i teraz po tym całym małym piekiełku, kiedy to już myślałem, że to będzie kompletny po prostu masakra, dzień wyborów, niedziela, wyjechaliśmy z Wrexham do Manchesteru przed godziną piątą, po czwartej jakoś, żeby tak po piątej tam być, czy na piątą, żeby tam być, czyli około o czwartej rano sobie wstaliśmy. Zajechaliśmy tam o piątej, trzeba było wszystko tam jeszcze... Okej, muszę wrócić o dzień wcześniej, bo tutaj się rozegrało pewien spektakl, pewien cyrk i no, takie preludium do totalnego zamordyzmu i właśnie psychozy. Ja jako, z uwagi na to, że byłem przedstawicielem komisji, przewodniczącym, no to musiałem się spotkać z zastępcą i z pracownikami konsularnymi z racji tego, że trzeba było tam podtemplować różne rzeczy, podpisać, upewnić się, że ta urna wyborcza jest, upewnić się, że nie ma różnych agitacyjnych materiałów, czyli jakiś tam flag czy pseudotęcz i to wszystko, co można znaleźć po prostu w różnych miejscach. Akurat w konsulacie nie ma innych takich różnych symboli, czy też flag innych państw albo ideologii, ale już można w takim, powiedzmy, nie wiem, gdybyśmy my chcieli teraz na przykład w Wrexham otworzyć komisję wyborczą, co zrobiliśmy, albo w innych miejscach, no to różne pomieszczenia są wynajmowane, prawda? No i w tych różnych pomieszczeniach różne dzieją się eventy. No i wtedy, jeśli dzieje się jakiś tam event takiej, a nie innej ideologii albo zbiórki na taki, a nie inny kraj, no to wtedy trzeba to wszystko po prostu usunąć, bo jedynym, zgodnie z prawem, jedyną flagą, jaka może być, jest flaga biało-czerwona, do tego jest godło, no i urna wyborcza, prawda? No i to są jedyne rzeczy takie, które powinny być właśnie w takiej komisji wyborczej. W ogóle to takie to ciekawe chyba mi się wydaje rzeczy, bo ludzie generalnie mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Na przykład mieliśmy takie wybory wcześniej te do Parlamentu Europejskiego, czy do czegoś tam, nie pamiętam już, jeden z naszych właśnie członków z Konfederacji był w Manchesterze właśnie wtedy i wyobraź sobie, Łukaszu, że zrobił zdjęcie, bo tam jak głosował i tak dalej, i tak przesłał do nas na grupę, o, zagłosowałem, już jest wszystko okej. I ja tak patrzę, a tam po prostu, wiesz, ta szmatka taka w gwiazdki sobie gdzieś tam wisi, nie? Od razu podniosłem raban, akurat zasiadałem w innej komisji, mówię, chłopie, weź idź od razu tam do konsulatu, niech to ściągają. Oczywiście była wielka burza, no ale finalnie po prostu ściągnęli, no bo inna flaga nie może.
Muszę ci wejść w słowo. Mhm. Mówisz, że była wielka burza, czyli z konsulatu nie chcieli ściągnąć tej europejskiej flagi?
Nie, tam była pani w konsulacie, nie pamiętam nazwiska już, która naprawdę się bardzo stawiała. Już myślałem, żeby po prostu pojechać tam do Manchesteru i po prostu zrobić osobiście burzę, ale oficjalnie, już finalnie się po prostu przyznała, dobra, okej, ściągajcie to, bo to już jest nonsens. Ale pamiętam, że interweniowaliśmy, dzwoniliśmy do konsula, bo to chyba była jakaś pani wicekonsul, mi się wydaje, wiesz, i interweniowaliśmy właśnie do konsula i wtedy konsul musiał po prostu rzucić swoje obowiązki i po prostu mieć na uwadze przestrzeganie prawa, nie? Bo oczywiście
bardzo fajnie.
Ktoś pod nim po prostu sobie zrobił swoje jakieś tam ideolo, nie? No właśnie i dlatego w tych komisjach trzeba po prostu zwracać uwagę na takie rzeczy. No i właśnie, już w dygresję poleciałem. I o czym to...
Że było dużo, dużo liczenia, że było bardzo dużo pracy, że...
O dzień wcześniej miałem po prostu wrócić, nie? Co się działo. No i właśnie pojechałem tam, żeby to wszystko podstemplować, właśnie żeby sprawdzić, czy nie ma tam różnych innych flag. I nagle, wyobraźcie sobie, ni stąd, ni zowąd. Oczywiście mając na uwadze to, co się działo w backgroundzie na przestrzeni polityczno-społecznej formowania psychozy masowej, prawda? Podchodzi do mnie pan konsul, podchodzi do mnie kolejnych trzech, czterech pracowników konsulatu i mówią, panie Kamilu, bo wie pan, tutaj to jest budynek konsularny, no i generalnie są obostrzenia w Polsce. I wie pan, że wszyscy będziemy musieli nosić maseczki, albo jeśli ktoś nie chce maseczki, to panie Kamilu, wie pan, może wajzor nosić, ale wie pan, bo dla naszego bezpieczeństwa, dla wszystkich
ale
nas...
Ale podeszli do ciebie nie mając maseczek.
Oczywiście, no tak, no to...
Logika,
bo to dopiero
logika.
Od jutra miało być, wiesz, od jutra wirus się stawia punkt piąta na komisji wyborczej, wiesz... Jako mąż zaufania chyba jakiś i zaczyna działać, nie? Na co...
Co zrobiłeś? Jeszcze, co zrobiłeś wtedy?
Jeszcze grzecznie tak powiedziałem, proszę państwa, co wy, jaką odzież wierzchnią zakładacie na ramiona, na twarz, na głowę, to naprawdę to jest państwa sprawa. Ja nie wnikam, jeśli państwo chcą, to mogą się owinąć folią bąbelkową i po prostu, to naprawdę to nie jest moja sprawa, jeśli chcecie się czuć bezpiecznie, no to może, nie wiem, zostańcie w domu albo, no i wtedy się zaczęło. Jeden w ogóle z pracowników konsularnych zaczął na mnie po prostu tak się wydzierać, panicznie z taką wściekłością. Wiesz, jak były w Orwellu w roku 1984 seanse nienawiści, nie?
Tak.
To ja byłem właśnie tak w telewizorze, patrzył na mnie i po prostu z całą wściekłością, z całym takim, aż gardło mu cało chodziło, krzyczał do mnie, ale mój syn tu będzie zasiadał w tej komisji, ty go chcesz zamordować! Rozumiesz? Po prostu...
I on to wszystko do mnie mówił bez żadnej maseczki, bez żadnego wajzera. Jeszcze w ogóle pani taka przechodziła, sprzątaczka obok. Ja mówię, proszę pani, pani tutaj w ogóle tak i z takim stoickim spokojem, on tam po prostu na mnie warczał. Pan konsul też tam robił groźne miny, panie Kamilu. No, tragedia.
Ale, a ty byłeś wpisany do komisji, ty miałeś prawo, nie mogli cię wykluczyć z tej komisji.
Nie, nie mogli, oczywiście, że nie.
Pięknie.
Ja w ogóle byłem przewodniczącym, no nie, którego wybrali. Także, no i ta pani sprzątaczka tak akurat przechodziła. Mówi, proszę pani, niech pani mi pokaże, czym pani czyści tutaj te wszystkie powierzchnie. Niech zgadnę, ma pani antybakteryjny płyn na wirusa. Po prostu to zamknęło całą dyskusję.
Pięknie.
Oczywiście obrazili się na mnie i atmosfera była no, taka toksyczna. Trochę, ale no oczywiście musieli współpracować. Ja też nie robiłem jakichś tam nie wiadomo jakich szopek. Też nie byłem jakiś taki agresywny, tylko po prostu no dobra, jak chcesz to krzycz, nic ci to po prostu nie da. Ja nie będę karmił tego zachowania. Wykrzycz się, a ja i tak zrobię swoje, bo mam takie prawo i tyle. Także no i to było dzień przed. No i przyjechaliśmy o tej piątej, na piątą do prac komisji. I teraz właśnie to jest bardzo ważne, żebyście wszyscy sobie zdali sprawę, przez jakie piekło przeszliśmy. Od 6 rano otworzyliśmy komisję. Okay? Siedzieliśmy do godziny 18, to już jest 12 godzin. Później siedzieliśmy kolejne o 21 już była zamknięta komisja i zaczęliśmy liczyć te głosy. Znaczy otwierać w ogóle te koperty, bo do liczenia głosów to było jeszcze o 21 zaczęliśmy. No i do 6 rano to już jest 24 godziny, odkąd tam weszliśmy, prawda? Już tam byliśmy. Później do kolejnej 18 to już jest 36 i do kolejnej 21 to 39 godzin siedzieliśmy w komisji, proszę sobie wyobrazić. 12-13 osób, siedzieliśmy tam 39 godzin w pocie czoła po prostu.
A wychodziliście w trakcie jakoś przerwa czy coś? Jak to w ogóle wyglądało?
Tak, trzeba było. O godzinie 8 rano na zajutrz, czyli w poniedziałek, czy o 6 chyba nawet, czyli po 24 godzinach, ja powiedziałem, wiecie co, kto mieszka tutaj lokalnie, niech po prostu sobie jedzie do domu, niech się wyśpi po prostu i tyle, a my sobie tutaj po prostu też zchillujemy taką godzinkę i wszyscy po prostu sobie odpoczęli. Oczywiście nikt nie spał, bo po tylu kawach wypitych po prostu można mieć oczy zamknięte, ale to wiesz, wszystko pulsuje po prostu, tętno całe w głowie ci chodzi. Odpoczęliśmy sobie chwilkę i znowu zaczęliśmy liczyć. Też tam właśnie konsulat poszedł wtedy na ustępstwa i przysłał kolejne osoby, żeby nam pomogły to liczyć wszystko. Po prostu mężowie zaufania przychodzili na kolejny dzień i po prostu pukali się w głowę, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego musimy przechodzić przez taką mękę. Oni to rozumieli, oni to widzieli. Gdybyśmy my sobie siedzieli na kawkach cały czas i po prostu gadali, grali w szachy, czy w ogóle śpiewali piosenki przy gitarze w ogóle albo coś tam, no to przecież to by było od razu widać, prawda? To nie jest tylko tam, że jedna partia polityczna sobie liczy głosy, tylko każdy, w ogóle nie wiem, czy wszyscy wiemy, ale komisja składa się właśnie z lokalnych działaczy, powiedzmy, albo z chętnych ze społeczeństwa, kto by chciał wziąć udział w takiej komisji, to konsulat wtedy robi selekcję i wybiera sobie takie osoby. Dodatkowo każda partia, każdy komitet wyborczy wysyła swoją jedną tam albo dwie osoby, zależy ile jest miejsca w komisji i dodatkowo jeszcze są pracownicy konsularni, także to nie jest tak, że po prostu jedna jakaś partia, jedno skrzydło jest i robi sobie coś, co chce. Dodatkowo są jeszcze mężowie zaufania, prasa przychodzi, patrzy się na pracę komisji, także od tej strony po prostu nikt nigdy nie, nawet się nie zająknął, że ej, a dlaczego pan na przykład tutaj sobie cały czas stoi na kawce, na telefonie gada, a nie pracuje. Także to cały czas każdy, naprawdę każdy To już pochwaliłem wiele razy właśnie pracowników konsularnych i wszystkich z komisji wyborczych, że odwalili kawał dobrej roboty. No, ale co?
No, ale to jak
komisja wyborcza...
No to kontynuuj proszę, bo chcę zmierzać do tego, jak znaczy jak już wyglądało, to wiemy, ale jak to będzie teraz wyglądać?
To za chwilę jeszcze do tego dojdę. No i właśnie, generalnie w Manchesterze były dwie komisje, prawda? Już tam napomknąłem wcześniej, że ten budynek konsularny był podzielony na dwa miejsca i mieliśmy właśnie jedną komisję z jednej strony, drugą w drugiej i po 22,5 tysiąca głosów każda z nas miała, bo nie? To już masz, wiesz, ponad 40 tysięcy głosów w ogóle do przeliczenia. Wyobraź sobie, że w tamtej drugiej komisji była nawet kobieta w ciąży, która chyba po 9 godzinie już w ogóle biedna, taka zmarnowana, powiedziała, wiecie co, ja już po prostu odpadam, nie ma szans w ogóle, żebym tutaj z wami dłużej została, przepraszała nas i po prostu pojechała do domu. Później kolejna osoba gdzieś tam zemdlała w ogóle, zasłabła, nie? To nie wiem, czy potraficie sobie po prostu państwo to wszystko wyobrazić, że nawet nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić urnę. Po tej audycji i jak wybierzecie się na wybory, to zobaczcie sobie na tę urnę wyborczą. One wszystkie są, zdaje się, takie same, takiej samej wielkości. I zobaczcie sobie, one są wszystkie przezroczyste, prawda? Muszą być transparentne. I zwróćcie uwagę, jak wygląda ta urna. No to my mieliśmy półtorej takiej pełnej, nie? Gdzie wy na pewno w swojej komisji będziecie mieli może dno zakryte, prawda? A my mieliśmy nie dość, że nie głosów wyborczych, tylko pełnych kopert, matrioszki takie, po prostu koperta w kopercie i to wszystko w kopercie i jeszcze jedna koperta na sam koniec. To było tak skomplikowane, że tyle osób po prostu nie potrafiło nawet tego zrobić. Nie?
To muszę teraz przerwać, jeszcze muszę dopytać, bo głosowanie było tylko korespondencyjne, tak?
Tak, tak, no bo przecież
to oni,
było masowe formowanie psychozy, prawda?
Tak, wszyscy umierali, ale to przychodziła osoba z wielkim worem na plecach, z tymi kopertami i je wrzucała do urny. Jak to wyglądało?
Tak, to była... Wydaje mi się, że konsulat miał podpisane kontrakty, wiesz? Po pierwsze z Royal Mail, czyli z tą tutaj pocztą polską, brytyjską. I dodatkowo też kurierzy byli. W ogóle to był taki motyw, że oczywiście...
Oni wrzucali do urny te koperty, czy po prostu...
Oni to przywozili. W ogóle tu jest tyle pobocznych wątków, po prostu Monty Pythonowych, że aż ręce opadają. Na przykład wyobraź sobie, że pan konsul wpadł na pomysł, że przecież te koperty mają na sobie wirusa. No nie... I my tu wszyscy zaraz pomrzemy. To co zrobił? Nie wiem, czy to wydał pieniądze z państwowych pieniędzy, czy po prostu, nie wiem, zrobili ściepę, czy coś tam. To kupił maszynkę ozonową, wyobraź sobie. I te wszystkie, cokolwiek przychodziło, to oczywiście konsul nie mógł tego sam zrobić, no bo to są oczywiście głosy, można było z nimi w tym samochodzie zrobić cokolwiek. Po prostu no, kilka osób stało z konsulem, co już w ogóle zabierało kilka osób z liczenia tej komisji, prawda? Mhm. Bo musiały nadzorować ozonowanie paczek, przesyłek, rozumiesz? Po prostu...
Monty Python, naprawdę, Monty Python.
Monty Python po prostu jest na maksa, nie? No i to w ogóle też, no bo co, bo jak zozonujesz taką paczkę, no to nie możesz jej od razu wziąć, ona musi tam nabrać mocy urzędowej, wywietrzeć i wtedy już jest okej, no nie? Także no taki był pomysł tego. I w międzyczasie w ogóle jeszcze podczas tych wyborów kolejny wątek, to naprawdę będzie dosyć dużo dygresji. Oczywiście nie można było głosować korespondencyjnie i teraz tak, były problemy, że ludzie dostawali te swoje kartki nie na czas. To nie było celowe, nie wydaje mi się, ale po prostu czasami poczta państwowa, że tak powiem, oczywiście nie musi działać idealnie. I było tak, że ludzie dostawali albo w ogóle nie dostali swojego pakietu do głosowania, albo dostawali go późno, bardzo późno, no to ja wyskoczyłem z taką akcją na YouTubie i na Facebooku, kiedy miałem jeszcze Facebooka, ja miałem naprawdę bardzo duże zasięgi, później się pokłóciliśmy z Facebookiem po prostu o cenzurę i o moje treści, których Facebook nie lubił oczywiście, ale wyskoczyłem z taką akcją, wszyscy jesteśmy kurierami. Bo wyobraź sobie, że tak, osoby fizyczne, normalne, prywatne takie nie mogły w ogóle się poruszać, bo były lockdowny, prawda? My jako pracownicy, wyobraź sobie, komisji wyborczej mieliśmy specjalny list żelazny w ogóle, jak jakiś immunitet, że my tu mamy taką ochronkę wokół nas i wirus nas po prostu nie tyka. Mieliśmy list żelazny taki, nie? Ale wszyscy inni nie mogli po prostu się wtedy poruszać, taki był klimat. No to wtedy wpadłem na pomysł, że tutaj też trzeba znać realia Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, żeby założyć firmę, żeby prowadzić firmę, nie trzeba jej rejestrować i generalnie nie trzeba jej rejestrować nawet do 1000 funtów przychodu. Jeśli nie masz takiego przychodu, no to ewentualnie nie musisz jej jeszcze sobie tam rejestrować. Możesz sobie sprawdzać, czy ona ci zadziała, czy nie, żadne ZUS-y tam w ogóle nie wchodzą w rachubę i tak dalej. Po prostu sobie działasz, rozwijasz firmę, patrzysz, czy w ogóle w tej branży, w tej gałęzi przemysłu, czy usług, czy produktów będzie ci dobrze, czy ci dobrze pójdzie, czy nie, czy to jest opłacalne, czy w ogóle spełniasz się w tym, sprawdzasz, czy ludzie to lubią i tak dalej. No i wpadłem na to, że nawet jeśli ktoś by się przyczepił, czy policjant, czy po prostu konsul by powiedział, ale pan nie, od pana nie możemy przyjąć tej paczki, bo pan nie jest w ogóle zarejestrowaną firmą. No to wtedy wpadłem na pomysł, żeby przekonywać ludzi, żeby mówili, że no ale panie, ja jestem tutaj samozatrudnionym kurierem i nie muszę być zarejestrowany, bo zacząłem firmę swoją teraz właśnie.
Polska ułańska fantazja, pięknie, kreatywność.
Tak. I powiem ci, że kilka osób z tego skorzystało i w ogóle przyjechało na tym patencie do nas, do komisji w ogóle, a czy było to uskuteczniane gdzieś indziej, nie wiem, to zależy już od moich zasięgów i od odwagi i pomysłowości i właśnie ułańskiej fantazji polonusów mieszkających gdzieś indziej. No ale sam fakt, że to zadziałało chociaż w jednym przypadku, czy nawet w dwóch, czy czterech w Manchesterze, to już pokazuje, że można było. Nie? Także no i to jest ten właśnie aspekt tego wysyłania głosów, prawda, do konsulatu. No i tak liczyliśmy, siedzieliśmy sobie, liczyliśmy te głosy. No i wyobraźcie sobie, po tym wszystkim, przez co przeszliśmy, gdzie w Warszawie, oni dobrze wiedzą, że w Warszawie każda komisja, no takie śródmieście, tak jak powiedziałem, maksymalnie 2,5 tysiąca głosów, prawda, co oni już uważają za dużo. A żeby to tak unaocznić państwu, że oni naprawdę uważają to za dużą liczbę, te 2,5 tysiąca, to ja sobie już teraz właśnie wchodzę na e-wybory msz.gov.pl i tak jakbym się chciał zarejestrować teraz właśnie do wyborów, Wielka Brytania wpisuję i patrzę sobie to na spis.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, do kiedy można się zgłaszać za granicą, żeby
jeszcze
wziąć...
Tydzień. Jeszcze tydzień można głosować. Zaraz do tych wszystkich liczb, jak to wygląda, jak to wcześniej wyglądało, zaraz wrócę, ale chciałbym Państwu udowodnić, jak postrzega liczbę, określoną liczbę Państwowa Komisja Wyborcza. No i właśnie mówię, że w Warszawie, w Śródmieściu, w tych innych było maksymalnie 2,5 tysiąca głosów i na przykład Aberdeen teraz. Jeśli ktoś będzie chciał się głosować do Aberdeen w Szkocji, no to będzie, to zauważy taką informację. Uwaga, na czerwono, uwaga, w tej komisji zapisana jest bardzo duża liczba głosujących. Możesz spodziewać się kolejki do oddania głosu. Rekomendujemy wybranie innej komisji. I uwaga, ile jest głosów? 1606. Rozumiesz?
Rozumiem, a wy mieliście łącznie 22 500 głosów do przeliczenia.
Tak, tak.
A to jeszcze muszę dopytać, czy te
1600... To jest Aberdeen, nie?
Ale czy te 1600 głosów to jest naprawdę dużo, że będą kolejki, czy normalnie można spokojnie się zapisywać i będzie szło sprawnie?
Oczywiście nie, no tak, później pracę komisji, wiesz, ale do tego jeszcze dochodzi referendum przecież, prawda, o którym powiemy. To jest kolejny papierek do liczenia, do sprawdzania, prawda? To wszystko też zależy, jak to będzie w ogóle, czy to będzie duża koperta, ile tych papierków będzie w kopercie, czy to będzie, wiesz, każdy komitet wyborczy teraz będzie miał 500 osób, 5 list, czy tam 6, czy 10 będzie, wiesz, i to będzie naprawdę dosyć dużo tego dowertowania tego wszystkiego, nie? To wszystko zabiera czas, prawda? I teraz zobacz, Edynburg, ta sama informacja w obydwu komisjach. Liverpool, to samo. Londyn, jedna, druga, trzecia, czwarta, pięć komisji już jest, że ponad 1500 głosów, nie? I teraz patrzcie, tydzień został do końca rejestracji. Jak wiemy, no, wszyscy czekają na ostatnią chwilę, prawda? I teraz, żeby wam pokazać, jakie w ogóle, jak wyglądają liczby na dzień dzisiejszy, kontaktowałem się z Mateuszem Oliwą, koordynatorem Konfederacji do powoływania członków do komisji wyborczej. I on mi powiedział, że na chwilę obecną, wczoraj dzwonił do ambasadora, bo jeszcze musiał kilka tam rzeczy dopiąć, jeśli chodzi o komisję. I wyobraź sobie, że ambasador podziękował Mateuszowi, bo wyszło na to, że Konfederacja największą liczbę członków podała do komisji, co naprawdę ułatwiło wszystkim komisjom, wszystkim okręgowym komisjom wyborczym pracę z pozyskiwaniem chętnych do komisji.
Nie? Niesamowite. Ale to tutaj muszę powiedzieć, że Konfederacja, nawet chyba pani Diduszko, która ostatnio brała udział w debacie w radiu Kix FM wraz z Sebastianem Rossem, to...
Pozdrawiamy Sebastiana, pozdrawiamy Kix FM.
Oczywiście, ale autentycznie pozdrawiamy, bo takie media polonijne za granicą to jest skarb, to jest naprawdę skarb. Tak. Ale wracając do tematu, to właśnie powiedziała, że niestety Konfederacja jest bardzo, bardzo silna. Oni sobie zdają z tego sprawę.
Tak. To jest ich największy koszmar, nie? Oni o tym wiedzą, cały okrągły stół o tym wie, całe Światowe Forum Ekonomiczne o tym wie. Nic nie miało powstać na prawo od PiS-u. Generalnie cokolwiek byś powiedział, że jesteś za wolnością słowa, to już jesteś na prawo od PiS-u generalnie. Żeby być na prawo od PiS-u, to naprawdę nie trzeba tutaj cudów mówić, no nie?
To się zgadza, wiemy, to się zgadza.
Wiemy, czym jest PiS. No i właśnie, i na chwilę obecną Mateusz Oliwa, którego też pozdrawiam, powiedział, że jest już ponad 87 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych. Okej? Okay? Czyli na te wszystkie komisje jest 87 i mamy jeszcze tydzień w ogóle do zamknięcia możliwości głosowania. Co daje w ogóle jeszcze? Wydaje mi się, że będzie, no może podwoić się ta liczba leciutko. No i teraz, żeby sobie tak mieć taki punkt odniesienia, no to ostatnio w tych wyborach było gdzieś około 120 tysięcy zarejestrowanych, a w prezydenckich było 200 tysięcy. No ale prezydenckie to są zawsze, wiesz, zawsze to jest taka gorączka, szał i po prostu pompowanie balona tego takiego, co jest na gorące powietrze, po prostu już takiego olbrzymiego, nie? Bo to prezydent, bo to głowa państwa,
tak.
Bo to naprawdę zwierzchnik sił zbrojnych, bo to jest prezydent, to jest głowa narodu i po prostu i wyskoczył królik z kapelusza jak pan Duda, nie? Albo jak pan Banaś na przykład, tak. Którym nic nie wiemy, ale tak ale zagłosujemy.
Jest, tak, ale jest.
Tak, ale jest. No i właśnie, i tak to wygląda, nie? Czyli no już nie mówmy o prezydenckich, ale właśnie o tych parlamentarnych. 120 tysięcy ostatnio, teraz już 87 tysięcy, no i już niektóre komisje mówią, że już sorry mate, ale tu może się zarejestruj się gdzie indziej, bo wiesz, bo tutaj już tam trochę jest już za dużo nas, poczekasz w kolejce czy coś tam. Także tak to wygląda, nie? I co? I miałem jeszcze się odnieść do czegoś.
Jak to ma wyglądać teraz?
No i właśnie. I po całej tej naszej przygodzie, że tak powiem, uśmiechając się w kąciku ust z liczeniem głosu 40-godzinnym, Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie wypuściła wideo, na którym pani Magdalena Pietrzak, która jest sekretarzem Państwowej Komisji Wyborczej, powiedziała, że to jest skandal. To jest jak tak można? Ona musiała tak długo czekać, ona nie spała, ona się nie wyspała. Jak tak można było? Na ten Manchester musieliśmy czekać. Inne komisje jakoś dały radę, ale ten Manchester po prostu musiał... Jak ja to zobaczyłem, wypuściłem 40-minutowe nagranie na swoim kanale na YouTubie, odnosząc się do wszystkiego, po prostu do, kompletnie do wszystkiego. I wysłałem im to wideo. Oczywiście nikt już się później nie odezwał do mnie, znaczy w ogóle się do mnie nie odezwał tak naprawdę, tylko zostaliśmy skarceni po prostu przez Państwową Komisję Wyborczą. Żadnego dziękuję, żadnego doceniamy, żadnego rozumiemy, żadnego okej, może porozmawiajmy, dlaczego tak się stało, może faktycznie niektóre aspekty trzeba ulepszyć. Co ty, w ogóle żadnych wniosków, żadnych refleksji, po prostu trzeba zgnoić. No i właśnie po tym wideo też dostałem pozytywne komentarze od nawet pracowników konsularnych, którzy powiedzieli: dziękujemy, że się stawiłeś za nami, bo to co oni powiedzieli po prostu o nas, o naszej pracy, to po prostu podsumowuje. Jak to było? Polska to dziki kraj, Drzewiecki mówił, później państwo z dykty, ktoś tam powiedział, później i kamieni kupa, ktoś też tam powiedział, no to pani Magdalena Pietrzak to właśnie wszystko taką wisienkę na torcie
czyli
postawiła.
Pretensje z Warszawy, żadnej świadomości, jak to wygląda za granicą w konsulatach,
jak to naprawić,
ambasadach.
Prawda?
Tak.
No bo wiesz, ktoś w Śródmieściu liczy sobie 2000, 1800 głosów, a później siedzi na Facebooku, gra w szachy albo TikToki, wtedy jeszcze nie było TikToka chyba nawet, ale no tutaj TikToka będzie sobie odpalał i będzie dłubał w nosie, a tutaj wiesz, zwala ci się po prostu tona papieru, który już później ze zmęczenia to już czasami kaleczył dłonie ludziom po prostu. Wiesz, jak papier, sam głupi papier, tak, może ci po prostu przeciąć palec, no nie? A jak już siedzisz, wiesz, 25, 6, 30, 34 godzinę, to po prostu już masz ochotę to spalić wszystko i po prostu powiedzieć: dobra, koniec, nie? W ogóle nie bawmy się w tę demokrację, niech tutaj przychodzi jakiś dyktator i zrobi po prostu z tym syfem jakiś porządek.
A jakie są nastroje teraz wśród... Bo ty też będziesz teraz w komisji, tak?
Będę, tak, ale właśnie i po tej całej, po tym całym zarysie całego w ogóle tego bałaganu chciałbym odnieść się do właśnie tego najpoważniejszego zarzutu i tej mojej myśli takiej, że to może jakieś zamieszki polityczne, znaczy zamieszki, no, rozruchy polityczne wywołać i może... No ludzie mogą zacząć mówić, że te wybory są oszukane po prostu, ponieważ po tym całym naszym zajściu w Manchesterze, gdzie mieliśmy 22,5 tysiąca głosów w jednej i 22,5 tysiąca głosów w drugiej i oni musieli na nas czekać i pani Magdalena Pietrzak się nie wyspała, proszę sobie wyobrazić, zmienili kodeks wyborczy. I teraz chciałbym Państwu przeczytać, to jest w ogóle... To jest najnowsza wersja. Tam w ogóle jak się wejdzie na pkw.gov.pl i można sobie dalej wpisać po slashu prawo, myślnik wyborcze, slash kodeks, myślnik wyborczy, albo po prostu wejść na Państwową Komisję Wyborczą i wyszukać sobie, po prostu wpisać kodeks wyborczy, no to tam są daty utworzenia i kto wprowadził i daty modyfikacji i miliard tych dat modyfikacji. Ostatnia modyfikacja jest z 9 sierpnia tego roku o godzinie 10:04 wprowadził ją pan Marcin Chmielnicki i jak się odpali ten kodeks wyborczy i przeskroluje się na stronę 136, to jest artykuł 230. I proszę posłuchać sobie teraz, co ów artykuł mówi. To jest artykuł 230 i paragraf drugi. Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, w którym mowa w artykule, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Rozumiesz? Czy ty rozumiesz, co ja przed chwilą powiedziałem? Jeśli jakaś komisja nie przedstawi... podpisanego protokołu, sprawozdania, tak, z prac komisji, że OK, przeliczyliśmy głosy, wszystko jest OK, wysyłamy, no bo generalnie to też taka ciekawostka, proces wygląda tak, że my wszystko liczymy, wszystko się zgadza, podpisujemy, wszyscy podpisują, każdy uczestnik komisji podpisuje takie sprawozdanie i wtedy dzwonimy do tak zwanego kalkulatora wyborczego, to jest osoba, pracownik konsularny, który to wszystko, co my mamy na papierze, musi wprowadzić do komputera i wtedy Warszawa musi to zatwierdzić. Taki jest proces. Później się czeka jeszcze na to zatwierdzenie i to też trwa. Generalnie nawet samo połączenie się z kalendarzem, z kalkulatorem wyborczym też trwa, bo wszystkie komisje mogą skończyć w podobnym czasie i dzwonią do tego kalkulatora, który chyba jest tylko jeden generalnie, który wprowadza te dane wszystkie. To proszę sobie wyobrazić, ile tego jest, ile to jest nawet czekania po zakończonej oficjalnej takiej tej pracy komisji. No i właśnie, i po całej tej zakończonej pracy komisji, jeśli to wszystko wydarzy się w ciągu 24 godzin od zamknięcia, prawda, to jest okej, to wszystko jest okej. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że będą to rekordowe wybory. I dodatkowo jeszcze wrzucono referendum, prawda, które generalnie, ja nie wiem, czy sobie państwo wyobrażacie,
czy w Polsce jest referendum. Czy wy też macie liczyć głosy referendalne, czy tylko głosy...
Jeśli chodzi o referendum, nie mam pojęcia, jeszcze nie brałem udziału w czymś takim. Będziemy mieli teraz w te niedzielę szkolenie, właśnie spotkanie z przedstawicielem konsularnym. I będziemy wybierali właśnie członków przewodniczącego i zastępcę i będziemy właśnie odbywali szkolenie, czy to też przypomnienie szkolenia.
Rozumiem. Podsumowując, jeżeli komisja nie przedstawi sprawozdania, czy też protokołu w ciągu 24 godzin od zamknięcia komisji wyborczej, czyli o 21:00, też waszego czasu, czyli w Polsce będzie 22.
Polskiego czasu.
A, polskiego czasu, a to popatrz.
Tak, bo no my kończymy o 21, bo wy kończycie o 22, prawda?
Nie, my kończymy o 21.
Aha, to my kończymy o 20 w takim razie. Chyba coś, tak. My kończymy w tym samym czasie. Kurczę, nie, wiesz co, teraz mnie złapałeś. Nie pamiętam jak to ale...
Okej, okay, nieważne, godzina różnicy, nieważne. To jeżeli nie prześlecie sprawozdania podpisanego, to wszystkie głosy z tej komisji uznaje się za nieważne.
Zgadza się, masz rację, tak.
To teraz przejdźmy do kolejnego...
Rozumiesz?
Rozumiem. To teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Ja nie będę nawet tego komentował, to państwu zostawiam do komentarza.
Właśnie, to bardzo proszę, ja nie wiem, ja nawet nie śledzę YouTube'a, czy gdzieś są jakieś komentarze w ogóle, czy na Twitterze.
Właśnie jest cisza o tym, niestety jest cisza o tym. Ja sam będę musiał poruszyć ten temat u siebie na Banbaju i na YouTubie, na swoim prywatnym kanale. Zapraszam zresztą państwa, votum.tv, ale przejdźmy do kolejnego tematu, bo skoro głosy mają być nieważne, mogą być nieważne, bo jeżeli... Jak już tutaj wspomnieliśmy, komisja nie przedłoży sprawozdania w ciągu 24 godzin od zamknięcia komisji wyborczej, to pytanie, pytanie naczelne naszej audycji, czy Polacy za granicą powinni mieć prawo do głosowania? W twojej ocenie, bo argumenty są takie, że no Polacy, ja mam oczywiście kontrargumenty na to, ale ja teraz ich nie będę zdradzał, Polacy mieszkają za granicą, a decydują o tym, co dzieje się w Polsce. To jest naczelny argument wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się temu, żeby Polacy za granicą głosowali. Co odpowiesz?
Wiesz, tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo społeczeństwa są nacechowane ideologicznie. Czyli w skrócie wyprane generalnie, prawda? No już nie bójmy się używać niektórych słów. Jeśli rozmawiasz z kimś o możliwości, o prawie do głosowania, czyli do takiej, no wszyscy chcemy demokracji, prawda? Bo Stany Zjednoczone nawet na czołgach te demokracje przywożą ludziom, prawda? Czyli generalnie muszą mieć prawo. Oni nie chcą, oni muszą mieć, prawda? Cały w ogóle Bliski Wschód musi mieć prawo demokracji. To nie ma w ogóle nawet, wiesz, dwóch zdań, żeby cokolwiek tutaj podważać. To jeśli każdy ma mieć prawo do demokracji, czyli stanowienia o swoim narodzie, o swoim państwie, o swoim społeczeństwie i kierunku, w którym idzie, no to powinien mieć takie prawo. I generalnie tyle, jeśli jesteśmy wyznawcami demokracji, prawda? No i teraz, dlaczego użyłem słowa wyprane? Nie? No bo jeśli taka osoba jako kontrargument używa słowa podatki, stary, rozumiesz? Nie płacisz podatków w moim kraju, to odbiorę ci twoje prawa wyborcze. Generalnie ludzie, wiesz, jak sobie popatrzysz właśnie, porównując dwa kraje, Polskę i Wielką Brytanię, to jak myślisz, dlaczego Polacy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce? I tu znowu w ogóle cały wachlarz idiotyzmów się pokazuje, ponieważ ludzie mówią, ja lubię podróżować, dlatego mieszkam za granicą. Okej, lubisz podróżować, dlatego mieszkasz w Wrexham na przykład, tak? I generalnie podróżujesz może 2-3 razy gdzieś tam. To jeśli lubisz podróżować, to powinieneś cały czas podróżować, a nie w ogóle wyprowadziłeś się gdzieś tam w ogóle i mieszkasz gdzieś na stałe, nie?
Tak.
To już jest w ogóle bezsensowny argument. Ale zobacz, jeśli chodzi o te podatki, jeśli ludzie myślą, że to jest w ogóle priorytetem, że ty musisz płacić tutaj gdzieś tam podatki i tam dopiero możesz głosować. I właśnie porównajmy dwa kraje, Polskę i Wielką Brytanię. Czy ty, Łukaszu, albo państwo, którzy nas słuchają, zdajecie sobie sprawę z tego, że za podstawowe produkty żywnościowe w Wielkiej Brytanii, oprócz tamtych fast foodów i restauracji i tak dalej, ale za te podstawowe, idzie się do sklepu i kupuje się na przykład, nie wiem, chleb, mleko, masło i jajka i w ogóle marchewkę i coś tam. Czy wyobrażasz sobie, że to nie jest opodatkowane?
W żaden
no
sposób.
Nie sobie, nie?
Nie.
Oczywiście. Nawet ci przez głowę nie przeszło, że to może być nieopodatkowane, prawda? I tu właśnie, i tu jest ta bańka, nie? I za chwilę do tej bańki wrócimy. Co dalej? Czy ty, Łukaszu, i państwo mieszkający w Polsce przyjmujecie w ogóle do świadomości to, że jakkolwiek Platforma, jakkolwiek PiS, jakkolwiek Lewica nie byłyby prorodzinne, to ubranka dla dzieci w Wielkiej Brytanii nie są opodatkowane. Czy w Polsce idziesz do sklepu i płacisz VAT, to jest normalne, prawda? No bo tak. Żyjemy w bańce, gdzie w ogóle podatki, jesteś obywatelem, biało-czerwona, podatki, inaczej to nie w ogóle nie masz głosu, prawda? No tak jest, nie? Mhm. I teraz, czy wyobraź sobie, że jeśli chodzi o mądrość społeczeństwa, wielokrotnie już przecież media same krzyczą, Polacy nie czytają, Polacy nie chcą czytać, coraz mniej czytamy, dzieci w ogóle nie czytają, telefony mają, to wszystko, no to wyobraź sobie, no to skoro chcemy być oczytanym, oświeconym, mądrym narodem, no to musimy czytać. Ale jak mamy czytać, jak w Polsce książki są co? Co są?
Opodatkowane.
Zgadnij, co się dzieje z książkami w Wielkiej Brytanii. Czy one są opodatkowane? No nie są. To w ogóle, widzisz, i taki typowy właśnie rozmówca, który mówi, wiesz, że czy możesz, czy nie możesz głosować, a płacisz podatki? Stary, to tu jest jakaś w ogóle schizofrenia trochę, no nie? Że wiesz, ja rozumiem, że żyjemy w kraju, gdzie wszystko jest opodatkowane, ale odmawiać komuś demokracji, prawda, z racji tego, że nie płaci podatków, no to już jest jakaś masakra.
Ale gdyby,
Znaczy
ja tylko wejdę ci w słowo, że normalnie no nie wszyscy płacą podatki, no bo są ludzie różni, tak? Mają tam różne historie też życiowe, no ale im nikt nie chce odbierać prawa do głosowania. Ale
oczywiście.
Ja myślę, że ten argument, że nie płacisz podatków, że mieszkasz za granicą, to masz nie głosować, to jest tylko od tych osób wychodzi, które no, uważają, że będziesz głosował na partię, którą oni uważają za wrogą demokracji, za przeciwną demokracji. No po prostu inny biegun polityczny, tak? Poglądów politycznych i oni dlatego chcą ci odebrać prawo wyborcze i to jest według nich demokracja, odebrać prawo wyborcze. Ale ja też muszę zwrócić uwagę, że wy, i to właśnie też podkreśla Sebastian Ross bardzo często, że w Wielkiej Brytanii to jest, a w Polsce, do Polski się to zbliża. Tak, te różne rzeczy, o których tutaj nie będziemy ich wymieniać, bo cenzura,
nie,
ale wiemy, o co chodzi. Ten postępowy nowy świat i no, wy wiecie, co Polskę czeka.
Tak.
Nie? Jesteście takimi buntownikami za granicą, taką ostoją normalności, bo tak. My w Polsce, znaczy no, część osób oczywiście, no ja się buntowałem od początku, jeżeli chodzi o pandemię i tak dalej, ale ja byłem w mniejszości i większość tych buntowników była w mniejszości w swoich środowiskach, większa mniejszość, znaczy większości mniejszość. No i to jest jak gotowanie żaby, tak? Powoli, 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 ale wy to widzicie z perspektywy dalszej, no i możecie być tym takim, ostoją normalności.
Ostrzegawczą.
Tak jest, tak jest. I ja uważam, że to jest piękne, pomimo tego, że oczywiście za granicą głosują też ludzie i na PO, i na PiS i tak dalej, to mimo wszystko, no wynik Konfederacji chociażby Wielkiej Brytanii, tak, że przegoniła wszystkie komitety wyborcze, no to pokazuje, że jednak ta Polonia no, trzyma jeszcze Polskę na powierzchni.
To nie tylko, wiesz, jak się spojrzy na głosowania z Nottingham, no nie, na przykład to 32% Polonia miała kilka tam lat temu, na przykład Birmingham to 35%, Coventry 36%, w ogóle Southampton też 32%, czyli prawie 33%, no nie, to jednak pokazuje. Ale tutaj poruszyłeś tyle wątków, że nawet nie wiem, od czego zacząć. W ogóle ja bym chciał jeszcze wrócić do tych podatków, płaccie podatki, inaczej nie będziecie Polakami w ogóle.
Śmiało, ale mamy jeszcze do 10 minut, możemy rozmawiać.
Okej, jasne. No to chciałbym teraz w ogóle zniszczyć głowy wszystkim tym, którzy mówią po prostu, jeśli nie płacisz podatków w Polsce, to nie możesz głosować, nie? I teraz patrzcie, ja bardzo dużo czytam i kupuję książki w Polsce i płacę podatek w Polsce. I co teraz? Mogę głosować już? Czy pozwalacie mi oddać głos? Zapłaciłem podatek w Polsce.
No pięknie, piękny argument.
Dziękuję.
Pięknie.
Dobranoc Państwu.
Poskładałeś.
Stary, ale ja wiem, o co tym ludziom chodzi. Chodzi o podatek od pracy.
Tak.
Ale oni nie są nawet na tym poziomie, żeby w ogóle to powiedzieć. Oni po prostu powtarzają te bzdury, które gdzieś tam usłyszeli i pasuje im to pod tezę. I wiesz, no ale no co, no zapłaciłem podatek, prawda? I dosyć dużo płacę, bo dosyć dużo kupuję książek w Polsce. Nie tylko książek, no cokolwiek bym kupił w Polsce, co przywożę do siebie, to płacę podatek.
Ale spójrzmy na to też z innej strony. Jeżeli idziesz do polskiego sklepu w Wielkiej Brytanii, no to ten sprzedawca kupił towar w Polsce, też zapłacił podatek w Polsce.
Oczywiście.
I on ten podatek no, włożył w cenę tego produktu oczywiście. Więc jakby nie patrzeć, czy z lewa, czy z prawa, z góry, czy z dołu, no ty ten podatek i tak płacisz.
I co teraz? Czy ja już mogę, czy naprawdę już jestem zwolniony z tego i że już mogę naprawdę zagłosować z czystym sumieniem, zadowalając wszystkie osoby, które mówią, nie płacisz podatków, to już nie możesz głosować.
Pięknie, rozłożeni na łopatki.
Dodatkowo jeszcze, wiesz, tutaj też no, kolejna kwestia, wiesz, więźniów, nie, w więzieniach przecież siedzą i mogą głosować, nie?
A podatków, płacą podatki?
Płacą, nie?
No właśnie.
Oczywiście.
A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy więźniowie też głosują?
Nie, jeśli jesteś w więzieniu, to chyba raczej nie możesz głosować. Nie, nie wydaje mi się, że możesz głosować. Masz wtedy zawieszone prawa w ogóle, wiesz, wyborcze. Chyba, że już skończysz, odsiedzisz swoje, no to wtedy już masz, chyba wtedy już możesz sobie głosować. Ale zobacz, nawet sam fakt tego, że wiesz, ludzie w Polsce, ja to w ogóle, to jest też kolejny kontrowersyjny temat, ja to już poruszałem, rozpalałem Twitter w ogóle do czerwoności już nieraz, że ta mniejszość niemiecka, która zasiada w Sejmie, w ogóle nie dość, że nie są Polakami, no nie, są mniejszością niemiecką, to mają dwa w ogóle miejsca w Sejmie, nieważne co się
jedno,
będzie
jedno, ale to i tak o jedno za dużo, tak? O jedno za dużo.
Oczywiście, wiesz, to jest polski parlament, prawda? No jak będziemy robili jakieś takie w ogóle dziwne uniki, gdzie nie ma symetrii, po prostu, wiesz, no, w Niemczech nie ma, Oczywiście, no, ale no, polski związek, kłócić, że tam nie ma rdzennej ludności polskiej. No dobra, ale to jak już do Słowian dojdziemy, no to my tam, wiesz, Słowianie zachodni jacyś pewnie byli pod Berlinem, no nie?
Tak, ale no Polacy, polski związek Polaków w Niemczech, czy Związek Polski Polaków, czy jak tam to się nazywa, to oni są dyskryminowani.
No to oczywiście, w Niemczech, oczywiście.
Nie? A tutaj w Polsce dwujęzyczny, ja akurat pochodzę z tamtych rejonów, więc no, tam, gdzie ja akurat, stamtąd, skąd ja pochodzę,
to... Kociewiakiem?
Kociewiakiem nie, ja pochodzę z Opolskiego.
A, okej.
Okay. To tam, tam, gdzie ja mieszkam, tam, albo tam, skąd pochodzę, no to tam jeszcze tych tablic nie ma, ale kilka kilometrów dalej już są te tablice. No i, no kurczę, no mi się to nie podoba, tak? Ale no wielcy Niemcy tam mieszkają, ale to chodzi tylko o pieniądze. Jakby pieniądze się skończyły z Niemiec, to już oni by przestali być Niemcami, nie?
Oczywiście. I w ogóle zobacz, na przykład kolejny argument, który można wytoczyć, no właśnie a propos tej w ogóle jeszcze mniejszości niemieckiej, zobacz, większość tych, którzy odmówiliby mi prawa głosu, daje prawo głosu komuś innemu, nie? I tutaj mi się w ogóle włącza serial Alternatywy 4, gdzie w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, w jednym z pierwszych odcinków, kiedy w ogóle budowali te całe osiedla, przyszły nabywca tego jednego z mieszkań i podchodzi do tych dwóch robotników, którzy mieli tam kończyć te jego mieszkanie. I on powiedział do tego z jednego z robotników: panie, zrób pan jak dla siebie, jakbyś tam pan dla siebie miał mieszkać. Albo nie, zrób jak lepiej jak dla obcokrajowca.
Tak.
To w ogóle pokazuje cały schemat tego, że po prostu my nie potrafimy myśleć o sobie i na złość mamie, na złość w ogóle Polakom odmrozimy sobie uszy.
Ale to właśnie, o teraz mi się coś przypomniało, bo kiedy przeprowadzałem wywiad z Sebastianem Rossem, kandydatem Konfederacji, miejsce numer 6, na liście, tutaj dla wszystkich.
Polecamy, polecamy.
Tak, bo to jest przedstawiciel, mi się to bardzo podoba, bo to jest przedstawiciel, taka dygresja, to jest przedstawiciel autentyczny Polonii, tak?
Tak.
Dekady za granicą kraju, zna rzeczywistość tą zagraniczną, polonijną, więc no tutaj Polonia ma szansę mieć rzeczywistego swojego przedstawiciela, a nie kogoś, kto zawsze tam, wiesz, pierdział stołek w Warszawie.
Zgadza się. Jeszcze taki,
ale
jeszcze
to
taki
tylko dokończę, to właśnie powiedział, o ile nie zapomniałem, to właśnie powiedział, że za granicą, no jak jest potrzebna pomoc, to Polak Polakowi pomoże. Mhm. Nie? Jest taka jakaś więź. Oczywiście ja wiem, że za granicą Polaków najlepiej...
Ciężki chleb jest za granicą.
Najlepiej tak. Unikać, tak? Bo też jest takie ten i bo Polak Polakowi... Polakiem, jest też takie powiedzenie, ale mimo wszystko normalni Polacy pomagają sobie, można zawsze liczyć na tę pomoc. Tak. A jak przyjechał do Polski, to nawet od tych osób, które znał, nie mógł liczyć od tych osób na pomoc, bo no, swoim życiem żyły, miały gdzieś, tak, że potrzebuje pomocy, tylko tam ktoś nieliczny się zaoferował. Więc no tutaj to też, no wy całkowicie inaczej podchodzicie do tego, że to życie za granicą, poza granicami Polski, no zmienia wasz punkt widzenia.
Tak,
nie?
W ogóle tak abstrahując jeszcze w ogóle od polityki i od całych nastrojów polsko-polskich i polsko-polonijnych, to chciałbym szczerze pozdrowić wszystkich Polonusów mieszkających za granicą. I sam mieszkam już od 19 lat w Wielkiej Brytanii. Mieszkam w ogóle w Wielkiej Brytanii dłużej niż mieszkałem w Polsce i to w ogóle to już powinno was teraz rozwścieczyć, że ja już nie powinienem głosować, bo przecież ja tu mieszkam na stałe i tak dalej. Ale szczerze i serdecznie was pozdrawiam, bo rozumiem, że emigracyjny chleb jest i bywa ciężki, są różne jego rodzaje, odmiany i tak dalej i generalnie my wszyscy tutaj przyjechaliśmy tylko na rok, a mieszkamy tutaj już dosyć długo i generalnie jeśli ktoś wyciąga argument, że ci, którzy są na stałe za granicą nie powinni głosować, to proszę zdefiniować pojęcie na stałe. Generalnie potrzebne byłoby tu kolejne w ogóle jakieś kolejne urzędnicza machina, która by to stwierdzała, kto tu jest tak naprawdę na stałe, bo musieli czytać nasze myśli, co my myślimy, czy już czy już jesteśmy gotowi wrócić i już możemy głosować, czy jeszcze zostajemy za granicą, bo jeszcze coś tutaj musimy sobie odłożyć, bo nie wiem, rozchorowaliśmy się i musimy jeszcze kilka miesięcy zostać dłużej, albo kilka lat nawet, bo plany nam się zmieniły, bo coś tam. Ale cały czas wierzymy, że wrócimy do Polski, zmienimy myślenie Polaków i po prostu pokazujemy te wszystkie najlepsze rzeczy, które na zachodzie jest, tak na przykład, wiesz, w Niemczech, nie? Ten system zdrowotny, wiesz, no jednak no my mieszkamy, Polacy mieszkają za granicą z jakichś powodów. Oczywiście ten nonsens podróżowania, no to oczywiście to jest tak, no, że, no ale dlaczego możesz podróżować, wiesz? No bo stać cię na podróże, nie? Czyli ten środek ciężkości myślenia o powodzie, dlaczego jesteś za granicą, w ogóle się zmienia. Czyli to nie jest, ten środek ciężkości nie jest tym, że ty chcesz podróżować, tylko środek ciężkości jest w pracy, którą państwo, które cię przyjęło, umożliwia ci odłożenie tylu pieniędzy, żebyś mógł sobie podróżować. To w ogóle to celem, cel a środek to w ogóle tutaj jest kompletne no, pomieszanie pojęć. No i tak, no na przykład co mamy w Niemczech mamy przecież tę służbę zdrowia, prawda, niemiecką, gdzie właśnie, no teraz Sławomir Mentzen przecież o tym mówi, że no ale ten bon, prawda, że te wszystkie sprywatyzowane, że nie ma jednego ZUS-u, że tego skostniałego jakoś tam NFZ-u i tak dalej, który jest i nie ma żadnej nie konkurują z sobą te wszystkie fundusze, jest skostniały i po prostu cokolwiek jest, to tak musi być i taniej nie będzie, będzie tylko drożej, bo co nam zrobicie, bo nie mamy państwa płaszcza i co nam zrobicie, to tutaj jest na przykład w Niemczech, no nie? Czy w Wielkiej Brytanii są te nieopodatkowane rzeczy, czy na przykład w Czechach wprowadzili małą, skromną, ale małą opłatę za bezsensowne po prostu czekanie w kolejkach do lekarzy, nie? Jak masz zapłacić powiedzmy tam 10 zł, za czekanie w kolejce, to już się zastanowisz, czy to naprawdę, ej, to może ten ząb cię boli, albo ten palec cię boli, ci przejdzie, a nie, że musisz po prostu zawalać cały system, no bo taki masz kaprys, nie? No przecież słyszy się, to, oczywiście ludzie w tych kolejkach są schorowani, no ale jest jakiś procent, który zawala system, po prostu siedzi w kolejce, no bo nie ma nic innego do roboty. Także można właśnie, i dlatego my jesteśmy ambasadorowie, każdy Polak za granicą jest takim właśnie ambasadorem, nie? Który nie dość, że reprezentuje swój kraj, no to jeszcze buduje relacje, patrzy, podpatruje rozwiązania, wiesz, ci wszyscy właśnie, którzy mają otwarte oczy i potrafią to dostrzec, nie? Na przykład, wiesz, no jak brak opodatkowania na książki, na produkty dla dzieci, nie? Wiesz, to automatycznie obniża cenę, prawda? No i wiesz, jak masz taką rodzinę, która może sobie na więcej pozwolić, no to ta rodzina właśnie głosuje portfelem, głosuje nogami i my właśnie mieszkający za granicą powinniśmy wszystkim pokazywać, ej, patrzcie na te rozwiązania, może byśmy u nas to wszystko wprowadzili, może te podatki, inaczej nie głosuj, to może nie jest dobry pomysł, no nie? I potrzebujemy, my, Polacy w Polsce nad Wisłą, nad Odrą, sanem, wieprzem i tak dalej, potrzebują takiej trochę innej perspektywy, no bo co w Polsce zostało, wiesz? W Polsce masz Trzaskowskiego, masz Dudę, masz Morawieckiego, masz Kwaśniewskiego, prawda? Masz tą, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Oni wszyscy są z Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba. Cała elita po prostu, czy u nas Boris Johnson, to dlatego to wszystko idzie w tak złym kierunku, no bo te wszystkie elity były szkolone pod jedną musztrą, że tak powiem, światowej schizofrenii.
Ale to już temat na inną audycję, bo tak. To już dygresja się nam zrobiła. Ja tylko muszę powiedzieć, tak. Już zmierzając do brzegu, drogi Kamilu, że ty pomimo 19 lat za granicą, no świetnie mówisz po polsku. Tak jakbyś, wiesz, tak jakbyś wczoraj, wczoraj wyjechał, a są Polacy, którzy przedwczoraj wyjechali, a dzisiaj to już im tutaj słówka wchodzą, angielskie, niemieckie, tak. Czy inne, nie, już nie, zapominają.
To jest normalne, że się, znaczy no też no, ludzie przeginają. Prawda?
Ale mi chodzi o to przeginanie, bo mój brat mieszka za granicą chyba od 8 lat już i też zaliczył po drodze Anglię dwukrotnie, no to czasami to ja mu coś powiem po angielsku, nawet zwykłe słowo, online na przykład, to on już mi odpowiada po angielsku, bo się od razu przełącza. Nie? Tam, i do no. śmiechu mamy co niemiara tak. zawsze. Ale
nie, to jest...
To tak jest, ale mi chodzi o Polaków, którzy no, wtrącają nagminnie słówka angielskie, czy tam niemieckie, czy jakieś inne. Zazwyczaj to jest angielski, czy niemiecki. Tydzień za granicą, nie? A tydzień za granicą.
No ja pamiętam, jak po którymś z twoich, czy to tweetów, czy po prostu podcastów, zwróciłeś uwagę właśnie na to i ja sobie też w ogóle taki tak sprowokowało mnie. Właśnie nie użyłem słowa striggerowało mnie, tylko sprowokowało mnie po prostu, wiesz, do zastanowienia się nad swoim językiem. Mm-hmm. Gdzie ja uważam, że mój polski jest dosyć spoko, ale zawsze no właśnie no, czytam, prawda? Bo książki są, wiesz,
tak.
nieopodatkowane.
Nie? Ale w Wielkiej Brytanii tylko. Ale to
może sobie... Wielkiej Brytanii, ale przynajmniej za to mogę głosować w Polsce z czystym sumieniem.
Ale teraz podniosłem ściśnienie tym wszystkim, ale bardzo dobrze. Tak. Ostatnie zdanie jeszcze, na koniec.
Poczekaj, zanim ostatnie zdanie, to jeszcze chciałem właśnie odnieść się do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Czekaj, bo musimy się chyba częściej spotykać, bo tu jest za dużo rzeczy do obawiania. Tak. A właśnie, no, to jest tym moim językiem, to jest trudne, nie? To jest trudne, bo właśnie i ty mnie sprowokowałeś do tego, żebym się zastanowił nad swoim językiem i na przykład, staram się nie mówić słowa research, tylko właśnie rozeznanie. Znalazłem takie polskie słowo, wyobraź sobie, bo wszyscy robią research, nie?
Oczywiście, ale to nawet w Polsce robią research, nie? Ludzie, którzy, tak, wiesz, na dwa tygodnie wyjadą gdzieś tam do Turcji, czy gdzieś tam jakieś w czasy tak. all inclusive, to oni skorpo research robią, wiesz, zaliczają fuck up i tak dalej, i tak dalej.
Tak. A no... I wiesz co, poczekaj, bo ja wiem, że ty już mnie chcesz odciąć, a ja jeszcze mam tutaj słowotok i myślotok po prostu.
Dajesz.
I chciałbym tylko powiedzieć jeszcze o jednej zasadniczej, bliskiej mojemu sercu sprawie, jeśli chodzi o właśnie pokazywanie Polakom, że można inaczej. No i kto inny niż właśnie niepolonusi mógłby to pokazywać? No, nie chciałbym tutaj używać tych słów takich, które uznawane są za myślozbrodnie albo w ogóle już za zbrodnie, no ale jak się przyjrzy kalendarzowi noworodków, że tak powiem, noworodków, ale nie o tych najnowszych, tylko o tych wszystkich.
Ale używajmy słowa dziabania na przykład, nie? Żeby tutaj...
Dziabanie, no dobra, dziabania albo szprycowania, albo tak. tatuowanie, nie? Jakkolwiek. To nie wiem, czy ty wiesz, czy jesteś w temacie. Ja to nawet na Twitterze ostatnio wrzucałem. Ile jest dawek, ile Polak mieszkający nad Wisłą rekomenduje mu się, a nawet nie rekomenduje, bo przecież są obowiązkowe, prawda, wszystkie. Polak od wieku od 0 do 19 lat. Ile przyjmuje wszystkiego na wszystko?
Kilkadziesiąt? 40?
No właśnie, no bo zobacz, no bo ty i ja jesteśmy, nie, ja jestem 85 rocznik, ty jesteś który? Też podejrzewam.
Ja
jakoś tak.
swojego rocznika publicznie nie zdradzę, nigdy tego nie robię.
Okej, okay. Ale... no dobra, no to ja jestem 85, już poszło. Tak. No to wyobraź sobie, że ja miałem chyba 4, nie? 4 dawki, prawda, na te wszystkie lata, moje wszystkie. W Polsce teraz osoba, która do 19 roku życia żyje, musi przyjąć 74 dawki. Rozumiesz? Ja nie rozumiem, ale to zostawiam tobie. Po prostu przetraw to sobie albo i nie, albo zwróć to po prostu.
Znaczy, ja ci powiem, że ja kiedy już kończyłem liceum i no już byłem taki świadomy, ale znaczy ja zawsze byłem buntownikiem, więc kiedy miałem wybór...
Ja tak samo. Doskonale. To nie jest przypadek, że rozmawiamy dzisiaj.
Tak. To kiedy było jeszcze to ostatnie szczepienie na tężec w wieku tam 18 czy 19 lat, a jeszcze chodziłem do liceum, to powiedziałem, że mam to gdzieś. I po prostu waliłem to, nie? Powiedziałem, że ja się nie będę dawał tam dziabać. Jakieś tam dostawałem listy, zachęty, przekonywania i tak dalej ze szkoły, ale zignorowałem to. Żyję, nikt mnie nie zamknął i no to widzisz. Proponuję wszystkim, żeby po prostu olewać.
I teraz zanim do puenty, to jedna dygresja, bo użyłeś tego słowa na szyczy.
Oj,
użyłeś ale chwilą.
Właśnie się, no oj, to nie...
No. Ja mam propozycję, bo tutaj o dziabaniu było, o tatuowaniu i tak dalej. Jest piękne słowo, wyobraź sobie. Piękne słowo sytuacyjne, którego możemy używać w odniesieniu właśnie do tych tam różnych, nie? Szczecin.
Szczecin. Aha, popatrz.
Wiesz dlaczego Szczecin? Wiesz dlaczego Szczecin? Kto kandyduje z Ruchu Narodowego w Szczecinie?
A, to popatrz, nowe znaczenie słowa, ale Szczecin z małej będziemy pisać i tak, szczecinować się, o.
Właśnie, tak, zeszczecinić się.
O, jeszcze zeszczecinić, o, to obelga, to już będzie obelga, ale się o, zeszczeciniłeś.
Pani z Ruchu Narodowego się zeszczeciniła. Ja ciekaw jestem, czy ona płaci podatki, bo to nie wiadomo, bo to wiesz, bo to Ruch Narodowy, no to przecież patrioci, tak. To trzeba.
No tak, nie? Tak, ale ona też, pamiętajmy, że ona, no... Skoro ma takie poglądy i jeszcze mieszka blisko granicy z Niemcami, aha, to tam nie wiadomo, kto jej do kieszeni sypie, nie?
Oj, nie wiadomo. No. A to jest kolejny wątek. To jest kolejny wątek. Zobacz, Polacy w Polsce, my nie skończymy tej rozmowy, Polacy w Polsce zabraniają Polakom za granicą głosować. A w tym samym czasie przecież Robert Biedroń oficjalnie powiedział, że wszystkie jego poczynania w Słupsku, kiedy był prezydentem, kiedy w ogóle działał politycznie i tak dalej, prezydentem Słupska oczywiście, nie? To przecież on powiedział, że rządowe i pozarządowe organizacje sponsorowały wszystko, co robił politycznie w Polsce. I to no. Jest, to było, on to powiedział oficjalnie na wideo, i na nagraniu. I teraz zobacz, i ludzie to przyjęli po prostu, nie no spoko, przecież rząd niemiecki w ogóle sponsoruje propagandę lewicową w Polsce i to jest okej, ale Polak nie może, który widzi, co jest, po prostu wiesz, mi się to tak jawi, że my tutaj za granicą po prostu mówimy do was z przyszłości, nie? Że, wiesz,
to prawda, jest taki, to prawda.
Prostu, jest takie obsunięcie czasowe i po prostu mówimy, ej, wiecie, nie? To już tutaj do was idzie, nie? A w Polsce ludzie mówią, co ty mówisz, takie rzeczy na zachodzie, no co ty? A później, no faktycznie, takie rzeczy są na zachodzie. A później, o kurczę, ty, to u nas też już jest. A, okej, dobra. I ludzie w ogóle to przyjmują, nie? Zamiast, wiesz, wyciągać wnioski z tego, ty, ale oni mówili o tym wcześniej i to nagle przyszło. A i teraz znowu kolejne idzie. I oni nam o tym mówią, że to idzie. I co z tym zrobimy? No nic, będzie okej. Okay. Przecież u nich jest okej, okay, to u nas też jest okej.
Okay.
No,
ale ludzie mają niestety...
W świecie, wiesz.
Tak, ale ludzie niestety mają krótką pamięć i wielu zapomina
i efekt, o tym, co... jest jeszcze.
Tak, no. I o tym, co było, wiesz, 3-2 lata temu, nie? A to ludzie się zeszczecinili wtedy tragicznie. Już no wprowadzam.
Generalnie przepraszamy wszystkich Szczecinian. Mieszkańców Szczecina. Ja tak. Uwielbiam Szczecin. Ja spędzałem niejedno lato w Wały Chrobrego, w ogóle po prostu piękne miasto. Nie ukrywam, że na pewno ludzie też piękni, ale nie niektórzy.
Tak.
Niektórzy nie są piękni, niektórzy są obrzydliwi, ich tak. Ideologia jest obrzydliwa i ich odmawianie patriotyzmu jest obrzydliwe po prostu.
To prawda. Dobrze, to w takim razie kończmy.
Spuentujmy to jakoś, spuentujmy to w ogóle tak, wiesz co, mogę spuentować?
Puentuj.
Bo ty i tak tam dodasz swoje, ale ja bym chciał spuentować swoją wypowiedź takim
proszę bardzo.
Faktem, że jak wejdziecie sobie na stronę e-wybory, żeby się zarejestrować, no to z wszystkich komisji zagranicznych zobaczycie, że nie ma komisji wyborczej na Ukrainie. Ale... są komisje wyborcze w Rosji i na Białorusi. I poczekaj, i tutaj jeszcze na koniec muszę to zrobić.
Czekam na to, wiem co zrobisz.
Poczekaj. O, słychać było?
Było słychać. Wiedziałem, że to o. Zrobisz.
No, także drodzy nasi słuchacze, zostawiam was z tą myślą, że polski rząd nie dał zagłosować Polakom na Ukrainie, których jest od groma, w sytuacji, w której Ukraińcy normalnie chodzą do kawiarni, bawią się na plaży, chodzą do klubów, świętują życie, celebrują każdy moment i tam Polak nie może iść sobie nawet do tej samej kawiarni, żeby wynająć lokal wyborczy, żeby tam zrobić, ale zrobiono go w Rosji, w której jest zarejestrowanych na chwilę obecną 92 osoby. Wyobraźcie
popatrz,
sobie. 92 osoby i w kraju, w którym, w ogóle ja bym chciał się dowiedzieć, jak wyglądał proces zakładania komisji wyborczej. Bo rozumiesz, polski parlament przyjął przez prawie aklamację, no bo oczywiście Janusz Korwin-Mikke siedział i tak. Po prostu wywalone i klasa w ogóle, wielkie brawa po prostu, ale wszyscy inni jednogłośnie, dyplomatycznie i demokratycznie ogłosili Rosję najeźdźcą Putina, mordercą, czyli jak oni tam, zbrodniarzem, o, tak. Zbrodniarzem wojennym i teraz oni zrobili tam komisję wyborczą. Generalnie nie wiem, kto będzie sprawdzał te wszystkie głosy,
No ale zostawiam państwa z tą myślą bezmyślności polskiego państwa.
Pięknie powiedziane, a ja państwa zapraszam, bo nie zrobiłem tego na początku, więc zrobię na końcu, do subskrybowania kanału na YouTubie Votum FM, do obserwowania nas na Spotify i też do dołączenia do społeczności, chociażby na Telegramie Votum FM.
Ja bardzo dziękuję. Ja również też bardzo dziękuję. W ogóle Łukaszu jest świetnie się rozmawiało, bardzo mi się to podobało. Chciałbym też zaprosić na wszystkie platformy, w których jest Votum FM.
Bardzo dziękuję. Na swoje zapraszaj.
No na moje, no na Substacka można do mnie, kamilosięglewski.substack.com czy tam na Twitter, ale też zapraszamy na audycję Hello Irlandia, w której Sebastian Ross właśnie też chyba mówi o tym, że w Irlandii to w ogóle z Irlandią już się chyba nigdy nie połączą, bo tam wchodzi hate law takie, że nie będzie nic można już powiedzieć, dziewczyny już powiedziały, że już chyba nie będą nadawały z tego kraju, bo...
O kurczę.
Bo Orwell na grubo wszedł. Nie?
To będzie Orwell temat na naszą kolejną rozmowę ewentualnie, żeby już nie zaczynać tak. Kolejnego tematu, ale no tak. Wątków jest dużo. Ja sobie muszę wypisywać te tematy, bo pojawiło się w trakcie dzisiejszej naszej rozmowy kilka tematów, które chciałbym rozwinąć kolejnym razem. I jeszcze zachęcam państwa oczywiście do polubienia tego materiału na YouTubie i na Spotify. I co? No i bardzo, bardzo dziękuję Tobie, Kamilu, że zgodziłeś się porozmawiać, podzielić się całą historią wyborów, no bo my w Polsce nie wiemy, jak to tak naprawdę wygląda, tak? Przekaz rządowy leci, media, nawet te mainstreamowe, ale prywatne, ale mainstreamowe też powielają tę główną propagandę, a tutaj przedstawiłeś to, czego my nie wiemy, ale już na szczęście wiemy. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób będzie mogło wysłuchać tego, dowiedzieć się i podać te informacje w świat lub w Polskę. Bardzo Ci dziękuję, Kamilu.
Ja również dziękuję i fajnie zobaczyć, że kurier polonijny otworzyłem jako pierwszy.
Tak.
Mam nadzieję, że będziesz miał więcej osób do rozmowy w innych krajach, które również też będą...
A ja mam nadzieję, że ty będziesz przyjmował kolejne zaproszenia do kuriera polonijnego, bo to mam nadzieję, że to będzie audycja jedna z naczelnych Votum FM, bo Polonia, naprawdę Polonia mnie zawsze fascynowała. I teraz no, wpadłem na taki pomysł, więc no, tutaj mam nadzieję, że to będzie się prężnie rozwijało. Bardzo Ci dziękuję.
Tak, no, ja tylko dziękuję. Ja tylko mogę na koniec powiedzieć, że cieszę się i co, do usłyszenia, nie? Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Jeśli mnie nie zamkną, oczywiście. Ale dobra wiadomość jest taka, że niebawem będzie nam wszystkim raźniej, bo wszystkich nas zamkną w więzieniu, także będziemy mieli świetne towarzystwo.
Tak jest. Wszystkiego dobrego. Hej.
Pozdrawiam.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.